Gość popołudniówki.
A w naszym studiu zapowiadany gość dr Marcin Garbat, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego do spraw studentów niepełnosprawnych. Dzień dobry, witamy.
Dobry wieczór państwu.
Właściwie już dobry wieczór, rzeczywiście, jak spojrzymy za okno. Rozmawiać będziemy o zakończonych dzisiaj obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Wczoraj w popołudniówce Radia Zachód mieliśmy relację z otwarcia tejże imprezy i pierwszych atrakcji przewidzianych na te dwudniowe obchody, ale warto zaznaczyć, że po raz pierwszy przez dwa dni świętowaliście Dzień Osób Niepełnosprawnych. Skąd taka zmiana, skąd taki rozmach?
Zmiana. Uniwersytet się rozrasta. Jeszcze dwa lata temu mieliśmy o dwa wydziały mniej. W tej chwili mamy dwa wydziały więcej. A zasada jest taka, że w tym święcie bierze udział każdy wydział. Więc jak każdy tam coś chciał pokazać, to narosło tyle spraw, że się w jednym dniu nie zmieściliśmy.
Ale każdy wydział bierze udział w obchodach Dnia Osób Niepełnosprawnych, bo też i na każdym wydziale są studenci sprawni inaczej?
Tak, na każdym wydziale są studenci z niepełnosprawnościami i to wcale w niemałej liczbie.
Mm-hmm. No właśnie, jaka jest liczba studentów niepełnosprawnych obecnie na Zielonogórskiej Uczelni? Jak to wygląda?
Ostatnia statystyka, którą mam sprzed tygodnia, szacuję tą liczbę na 340 studentów.
Mm-hmm. 340 studentów, jeżeli weźmiemy to, przełożymy na ogólną liczbę studiujących w Zielonej Górze osób, to daje nam najlepszy wskaźnik w kraju. To w dalszym ciągu się utrzymuje, prawda?
Tak, powyżej 4%, więc de facto jesteśmy w czołówce uczelni krajowych.
Z czego pańskim zdaniem to wynika? Z otwartości uczelni w Zielonej Górze właśnie na osoby niepełnosprawne, czy też po prostu z tego, że osoby niepełnosprawne po prostu przestały już zamykać się w czterech ścianach, jak to jeszcze kilkanaście lat temu miało miejsce?
Wszystko po trochu, powiem tak szczerze, bo i polityka uczelni, jak zarówno to, co pan powiedział, że te osoby są coraz bardziej ambitne, coraz bardziej otwarte. Również przychodzą na uczelnię, nie tylko naszą, ale również nasz region, który jest w zasadzie ubogi w szkolnictwo wyższe. Jesteśmy jedną z dwóch uczelni w naszym województwie, więc de facto osoba z niepełnosprawnościami wybiera najczęściej najbliżej miejsca zamieszkania, to gdzie chce się uczyć, więc pada na Uniwersytet Zielonogórski.
Ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że uczelnia w Zielonej Górze w ostatnich latach sporo chyba zrobiła, aby właśnie osoby z różnymi schorzeniami, niepełnosprawnościami właśnie przyciągać, zachęcać do studiowania, a nie odstręczać.
Tak, bo my jesteśmy uczelnią interdyscyplinarną, więc tutaj trzeba brać pod uwagę również i różne niepełnosprawności, prawda, bo nie możemy skupić się na jednej kategorii, czyli na przykład osób niepełnosprawnych ruchowo. My się rozwijamy w różnych kierunkach. Jesteśmy otwarci dla osób zarówno niewidomych, ociemniałych, osób niesłyszących, także osób niepełnosprawnych ruchowo. No i ostatnio sporą grupę stanowią osoby z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym.
No tak, ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że sporo chyba jest do zrobienia. Wystarczy przejście do głównego budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego na kampusie B, gdzie mieści się pańska siedziba. No i tam pierwsze, na co się natykamy, wchodząc w głąb tego budynku, to są schody ciągnące się niemal przez cały ten budynek, a winda jest tylko jedna.
Tak, zgadza się. Tutaj zawsze mówię na przykład, że pan rektor specjalnie umieścił mnie chyba w tym budynku, bo to jest najgorszy budynek naszego uniwersytetu, ale to się niedługo zmieni. Mamy długofalowy plan rozwoju naszego uniwersytetu, więc tam są uwzględniane potrzeby osób z niepełnosprawnościami i robimy to stopniowo. No, muszę powiedzieć, że staramy się w pierwszej kolejności niwelować bariery tam, na których wydziałach jest najwięcej osób z niepełnosprawnościami, a w tym budynku tych osób nie studiowało najwięcej, więc został, jakby powiedzieć, takim ostatnim elementem naszej układanki, który również niedługo też poprawimy.
Czyli w których budynkach dokonywaliście pierwszych i najważniejszych inwestycji?
Najważniejsze, to powiem tak, że jestem pełnomocnikiem prawie 14 lat, więc zaraz jak przyszedłem, pierwszym budynkiem był ten budynek neofilologii na Wojska Polskiego. Tam przede wszystkim zacząłem od windy. Tej słynnej windy, gdzie studenci zjeżdżali, ja to nazywam na czterech literach, bo nie było tej windy, więc ją zrobiliśmy. Potem przeszliśmy na kampus, gdzie mieściła się Politechnika, więc tutaj też niwelowaliśmy bariery. No, wszystkie budynki w tej chwili, które oddajemy, chociażby Wydziału Prawa Administracji, czy Wydziału Lekarskiego, są pozbawione barier. Tutaj tutaj już naprawdę pilnujemy tych wszystkich spraw.
No tak, ale bariery architektoniczne, o czym wielokrotnie się podkreślało podczas tego typu inicjatyw, jak Dzień Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim, że bariery architektoniczne to jedno. O wiele trudniejsze do zwalczenia są te bariery mentalne. Zarówno wśród innych studentów, kolegów tych osób niepełnosprawnych, jak i, a może nawet przede wszystkim, samych pracowników uczelni, którzy właśnie kształcą niepełnosprawnych studentów, albo z którymi się stykają na przykład w dziekanatach czy innych oddziałach administracyjnych uniwersytetu.
No tak, bo uniwersytet to jest, można powiedzieć, nasze społeczeństwo w takiej soczewce, bo tutaj się skupia wszystko. Administracja, wykładowcy, nawet takie to życie studenckie, które też nie jest pozbawione barier. Wszystko zależy od tego, jacy są ludzie, od ich charakteru i podejścia do osób niepełnosprawnych, bo tak na dobrą sprawę my tych osób, ja to nazywam, nie wychowamy. Nie powiemy znowu, że on ma się zachowywać w ten czy inny sposób, ale niemniej pokazujemy, jak powinni to robić. I to się zmienia, to widać. Oblicze uniwersytetu, tak jak pan to podkreślił, od strony, ja to nazywam tej społecznej, czyli bardziej od tej strony administracji, wykładowców i tak dalej, no bardzo się poprawiła. W tej chwili to naprawdę podejście do osób niepełnosprawnych zmieniło się diametralnie. Ja tutaj chciałbym podkreślić, że tutaj trzeba powiedzieć to bardzo wyraźnie, że w przeciągu 15 lat ta waga niepełnosprawności przesunęła się z niepełnosprawności fizycznej na niepełnosprawność psychiczną, niepełnosprawność umysłową. Nam bardzo gwałtownie wzrasta liczba osób, które są, no, mają różne schorzenia związane z psychiką. I to jest problem, z którym w zasadzie musi się zmierzyć każda uczelnia. My też stajemy w tym obliczu. Szkolimy naszych pracowników w zakresie, jak z takimi studentami postępować, jak robić, bo de facto najczęściej ci ludzie posiadają albo swojego opiekuna, bo są ubezwłasnowolnieni, albo mają specjalny program terapeutyczny, z którym my również musimy się liczyć. Najczęściej podjęcie studiów przez taką osobę jest traktowane jako element terapii, więc de facto my musimy się włączyć do tej terapii, a to jest nieraz bardzo trudne.
Tym bardziej, że właśnie wiele tych osób, że tak to nieładnie ujmę, nie rzuca się od razu w oczy, prawda? Dla większości osoby niepełnosprawne kojarzą się z fizycznością, czyli z kulami, wózkiem inwalidzkim lub inną tego typu.
Muszę panu przyznać rację. Tak wczoraj również, jak mieliśmy tą imprezę otwartą, bo się składała, tak jak pan powiedział, z dwóch części. Wczoraj była bardziej taka otwarta, którą można było obejrzeć na zewnątrz, więc jeżeli przyjechała którakolwiek media, telewizja czy radio, od razu pytano się, a gdzie są osoby niepełnosprawne? Czy jest to ktoś na wózku albo o kulach?
Bo to musi być taki obrazek,
tak,
prawda?
Tak, bo to jest ten stereotyp w społeczeństwie, że osoba niepełnosprawna to jest osoba niepełnosprawna fizycznie. Nie, proszę państwa, żyjemy w drugiej dekadzie XXI wieku, gdzie dominującą niepełnosprawnością te schorzenia, to nazywam społeczne. A więc wszelkiego rodzaju manie, wszelkiego rodzaju uzależnienia, nawet od komputera, od używek. Przecież wszyscy uczniowie, którzy wcześniej doświadczyli dopalaczy w szkole średniej czy w szkole podstawowej, przechodzili różną terapię. Później dostawali orzeczenie o niepełnosprawności. Są to wszystko osoby z chorobami psychicznymi, ponieważ no są uzależnione. Więc de facto w tej chwili dominują właśnie schorzenia, których nie widać. To jest druga dekada XXI wieku, gdzie musimy się liczyć, że liczba tych osób będzie gwałtownie wzrastać.
Pan zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim od 14 lat, jak pan wspomniał, ale od niedawna działa też Rada Studentów Niepełnosprawnych. To może wyjaśnijmy słuchaczom, na czym polega różnica pana jako pełnomocnika i Rady Studentów Niepełnosprawnych na czele obecnie z panią Marleną Pogorzelczyk.
Tak, zgadza się. I to nie od niedawna, bo Rada działa tyle lat, co pełnomocnik. Muszę powiedzieć, że pierwszą sprawą, którą przyszedłem na Uniwersytet Zielonogórski, to było stworzenie takiej rady, ponieważ powiem tak, przyszedłem na uniwersytet, którego nie znałem, którego nie wiedziałem, co tam się dzieje. Również nie wiedziałem, jak podejść do sprawy niepełnosprawności na wyższej uczelni. Więc pomyślałem sobie, warto by mieć kogoś, kto by mi pomógł w tym. Więc pierwszą sprawą, którą zrobiłem, to po prostu skrzyknąłem kilku studentów z niepełnosprawnościami. Słuchajcie, robimy coś, żeby tutaj pomóc, bo jeżeli sami czegoś nie zrobimy, to po prostu nic tu nie będzie się działo. Więc zaczęliśmy nasze działania od 6 osób. Pamiętam, że to były 6-osobowa Rada Studentów Niepełnosprawnych, tak się nazwali bardzo, bardzo hucznie, bo to de facto było grono, które doradzało pełnomocnikowi, więc pierwsze, co przyszło im na myśl, to po prostu nazwać to radą. Od tamtej pory przez te 14 lat wypracowaliśmy naprawdę porządną ścieżkę do pana rektora, który no jesteśmy notabene prawie no co miesiąc u niego na dywaniku, że tak powiem, że to się spowiadamy, śmiejemy z tego, co robimy, ale de facto motywujemy pana rektora i innych pracowników uczelni w kierunku tego, aby ta nasza uczelnia była jak najbardziej przyjazna tym osobom. Oni mi wskazują, co trzeba robić. Muszę powiedzieć, że chyba jedną z najlepszych inicjatyw to jest nasza biblioteka uniwersytecka, bo na samym początku, kiedy padło hasło budujemy bibliotekę na uniwersytecie, to nasza rada zwróciła się do pani dyrektora Daszyńskiej, jak i do pana rektora, abyśmy wspólnie spróbowali zastanowić się, jak ta biblioteka powinna wyglądać dla osób niepełnosprawnych. Osób z niepełnosprawnościami, tak trzeba powiedzieć poprawnie. Więc zaproszono nas najpierw do biura projektowego, gdzie już na samym etapie projektowym zgłosiliśmy ponad 150 uwag do tego, jak powinna wyglądać ta biblioteka. Już na etapie budowy również byliśmy zapraszani na takie wycieczki, gdzie założono nam kaski, gdzie chodziliśmy po tej placu budowy, z przewodnikiem, z panem inżynierem, który nam pokazywał, gdzie co będzie. Również na tym etapie zgłaszaliśmy swoje uwagi, jak powinna wyglądać przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami. I również, kiedy biblioteka już miała być oddawana, również zostaliśmy zaproszeni do wewnątrz tego gmachu, gdzie jeszcze nie była oddana, ale również żeśmy, to się śmieją do dzisiaj, że garbat latał z centymetrem, żeby po prostu sprawdzić, jaka jest odległość między półkami, żeby ci studenci mieli na tyle wolną przestrzeń, żeby mogli swobodnie po prostu się przemieszczać. No, ale to sprawiło, że w tej chwili, jak się wejdzie do biblioteki, to ona sprawia wrażenie takiego budynku przyjaznego osobom nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale również dla osób niewidomych, dla osób niesłyszących i wszystkich innych niepełnosprawności.
I w ogóle budynku bardzo przyjaznego, o czym zresztą mówiliśmy dzisiaj w popołudniówce Radia Zachód, bo Biblioteka Uniwersytecka była pokazywana jako przykład świetnej modernizacji nowoczesnej biblioteki. A wracając jeszcze na koniec do tego wydarzenia. Przeglądając program, czy chociażby słuchając wczorajszych relacji z obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim, zwróciłem uwagę, że macie wielu przyjaciół także poza murami uczelni, bo rzeczywiście liczba zaproszonych gości w tym roku no, wręcz oszałamia.
Tak, zgadza się, bo my się nie zamykamy w murach. To by było wręcz niezgodne z zasadą integracji, więc wychodzimy na zewnątrz. Nasi studenci, mówię o studentach niepełnosprawnych, uczestniczą w wielu inicjatywach, które są w naszym mieście i w naszym województwie. Chodzimy do Promyka, chodzimy do innych instytucji, które również mają osoby z niepełnosprawnościami. Staramy się pomagać, uczestniczyć w życiu normalnie, w życiu społecznym naszego miasta.
Tak więc, jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć, czym zajmują się między innymi członkowie Rady Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, czy pan pełnomocnik rektora do spraw takich studentów na Zielonogórskiej Uczelni, dr Marcin Garbat, to zachęcamy do sprawdzenia tego chociażby w internecie, na stronie internetowej Uniwersytetu uz.zgora.pl. Piszemy także o tym wielokrotnie na stronie www.zachod.pl. Panie doktorze, no moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, bo problem rzeczywiście jest bardzo obszerny, ale czas nam się powoli kończy, więc dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę i zapraszamy ponownie już w nowym roku.
Dziękuję Państwu.